niech będzie pokonany Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie, gorąco dziękujemy za pozdrowienie, wywołanie nas na antenę. Po raz kolejny pozdrawiamy wszystkich naszych drogich widzów i słuchaczy z San Paulo. Dzisiaj Ojciec Święty, pamiętamy, przed południem na polu marsowym dokonał aktu kanonizacji świętego urodzonego na brazylijskiej ziemi, a teraz przed momentem wyszedł ze swojej rezydencji, którym jest klasztor świętego Benedykta, i udaje się, jak już ojciec powiedział, na spotkanie z konferencją Episkopatu Brazylii. Jak to już wcześniej mówiliśmy, konferencja biskupów brazylijskich jest bardzo, bardzo liczna. Do konferencji należy 430 biskupów. Konferencja Episkopatu podzielona jest na mniejsze takie konferencje regionalne. Jak już to wielokrotnie mówiliśmy, między innymi przewodniczącym takiej regionalnej konferencji biskupów w Brazylii północno-wschodniej jest nasz współbrat ojciec Czesław Stanula, biskup Itabuna, który oczywiście jest również teraz w San Paulo. Biskupi przed przyjazdem Ojca Świętego obradowali na swojej sesji plenarnej w Itaisi, niedaleko tutaj San Paulo. Te obrady trwały przez 10 dni. Tematem tych obrad było w kierunku Aparecida. Dlaczego taki temat? Wiadomo, że w niedzielę Ojciec Święty Benedykt XVI rozpocznie konferencję, piątą konferencję biskupów Ameryki Łacińskiej i Karaibów, która ma określić perspektywy rozwoju, ramy duszpasterstwa, właśnie najważniejsze sprawy dotyczące duszpasterstwa tutaj w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach. Oczywiście wszyscy jesteśmy, myślę, pod wrażeniem bardzo uroczystego przyjęcia Ojca Świętego Benedykta XVI. Jest to widoczne na każdym etapie tej pielgrzymki. Już od samego początku, kiedy Ojciec Święty Benedykt XVI jechał z lotniska, poprzez wszystkie spotkania, na których już był, w tym to najważniejsze spotkanie z młodzieżą, i dzisiaj ta msza święta kanonizacyjna, na której było, jak podaje policja, 1,5 miliona wiernych. I przez cały dzień, i wczoraj, i dzisiaj, przed rezydencją papieską, przed tym klasztorem świętego Benedykta, wciąż są ludzie. I też utarł się taki zwyczaj, że za każdym razem Ojciec Święty Benedykt XVI podchodzi do okna, które jest tutaj przygotowane, i pozdrawia wiernych oczywiście gestem i udziela apostolskiego błogosławieństwa. Tak samo teraz, kiedy jedzie ulicami San Paulo, tego wielkiego miasta, metropolii światowej, również, jak widzimy, pozdrawia wiernych, a oni bardzo żywiołowo reagują. Ten dystans, jaki Ojciec Święty ma pokonać z katedry, jest niewielki, znaczy ze swojej rezydencji z klasztoru świętego Benedykta jest niewielki. To tylko 1300 metrów, a więc niewiele ponad kilometr, ale tutaj na trasie przejazdu oczywiście zgromadziło się wielu, wielu wiernych. Katedra San Paulo jest stosunkowo świeżą katedrą, jak chodzi o budynek, ponieważ jest poświęconą w 1958 roku. Ona została wybudowana na miejscu katedry, która wcześniej została zniszczona. Została, ta pierwsza katedra oczywiście została wybudowana przez jezuitów.
I dodajmy, że budynek katedry w São Paulo, katedry da Sé, czyli to co skrótowo określa się jako miejsce siedziby biskupa. Ten budynek jest bardzo, sama świątynia jest bardzo piękna, monumentalna, jest wykonana z szarego granitu, tak na zewnątrz, jak i wewnątrz. Wewnątrz jest bardzo przestronne, są piękne, grube, rzeźbione kolumny. Jest w stylu takim, jest to mieszanka takich stylów. Jest trochę neogotyku bardzo, bardzo stonowanego. Jest trochę neobaroku. No, zresztą sam ci, którzy mają telewizję Trwam, będą mogli sami ocenić z większym zapewne znawstwem ten styl architektoniczny, ale zapewne wszyscy będą mogli zachwycić się także pięknem tej świątyni, katedry tutaj, katedry w São Paulo, do której zmierza w tym momencie Ojciec Święty Benedykt XVI.
Oczywiście ta katedra jest dedykowana Najświętszej Marii Pannie w Niebo Wziętej. Jest to kościół, stolica, jest to katedra biskupa San Paulo, które tutaj jest gospodarzem i towarzyszy Ojcu Świętemu we wszystkich jego przejazdach na miejsce spotkań, na miejsce celebry. Tak jest również i tym razem. Kiedy Ojciec Święty przybędzie do katedry, najpierw go powita proboszcz ksiądz Peter Senesz, a chór katedralny wykona hymn papieski. I oczywiście Ojciec Święty najpierw uda się do kaplicy Najświętszego Sakramentu, gdzie będzie się modlił, a potem będzie sprawował, czy pod przewodnictwem Ojca Świętego tutaj w katedrze będą sprawowane nieszpory razem z wszystkimi księżmi, biskupami brazylijskimi, z całym episkopatem.
Jak Państwo widzą, wokół katedry zebrało się bardzo wielu pielgrzymów, którzy chcą pozdrowić Ojca Świętego. Katedra leży nieopodal budynku dawnej szkoły jezuickiej, gdzie właściwie zaczęło się prawie 500 lat temu miasto São Paulo. Również blisko z drugiej strony mieści się klasztor São Bento, konwent benedyktynów, gdzie Ojciec Święty ma swoją oficjalną rezydencję na czas swojego pobytu w São Paulo. W tym momencie kawalkada pojazdów towarzyszących Ojcu Świętemu już znajduje się blisko, już znajduje się pod katedrą w Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny w São Paulo. Katedrą zwaną da Sé, zresztą ten plac ma taką nazwę stacja metra, która tutaj jest. Za chwilę już Ojciec Święty przekroczy bramy tej świątyni. Plac przed katedrą jest również taki bardzo malowniczy, niewielkich rozmiarów. Są dwa rzędy palm rozłożystych i plac otoczony jest budynkami, dość wysokimi budynkami, jednak sama katedra jest także monumentalna i te wielkie budowle wieżowców jej nie przytłaczają aż tak.
Oczywiście przed katedrą jest dosyć dużo ludzi, co zobaczymy, mam nadzieję, za chwilę i słyszymy. To, prawda, spotkanie jest zarezerwowane dla księży biskupów, a także dla 24 kanoników kapituły katedralnej. Wierni po prostu zostaną przed katedrą, zresztą teraz ich widzimy, jakże pełnych radości, gorącego serca pozdrawiających namiestnika Chrystusowego, Ojca Świętego Benedykta XVI.
Drodzy Państwo, Ojciec Święty w katedrze spotka się z konferencją biskupów Brazylii i jak słyszeliśmy, tutaj odmówi z nimi wspólnie wieczorną modlitwę kościoła, czyli nieszpory, a także przekaże biskupom swoje orędzie. Tu, jak mówiliśmy już wcześniej, wielką taką dobrą tradycją duszpasterskie posługi biskupów Ameryki Łacińskiej są te spotkania, czy to w wymiarze ogólnokrajowym konferencji biskupów, czy też konferencje regionalne. Przewodniczącym jednej z takich konferencji regionalnych północnych jest nasz współbrat, ojciec biskup Czesław Stanula, o czym już wielokrotnie mówiliśmy, ale warto to przypominać. I te spotkania mają na celu zintensyfikowanie jeszcze duszpasterskiej troski o Kościół w Brazylii, ponieważ Kościół Brazylii tutaj boryka się z różnymi trudnościami. One głównie wynikają stąd, iż jest to bardzo rozległy kraj, jest bardzo wielu jego mieszkańców, a w porównaniu do liczby mieszkańców siły duszpasterskie kościoła, kapłanów, biskupów jest nie aż tak dużo, jak my zwykliśmy to przeżywać w naszych warunkach.
I oczywiście Ojciec Święty już wchodzi po schodach katedry, jeszcze na schodach wyciąga rękę, pozdrawia pielgrzymów i proszę zwrócić uwagę, jaki tam jest tłum, jak gęsto stoją ci ludzie i tak jak już wcześniej wspominaliśmy,
proboszcz katedry, Scherer u progu katedry stoi właśnie z pięknym krucyfiksem, który da Ojcu Świętemu do uczczenia. Teraz właśnie to się dzieje. Ojciec Święty składa pocałunek na figurze Chrystusa ukrzyżowanego. Diakon podchodzi z kropidłem i na pamiątkę naszego Chrztu Świętego wszyscy obecni tu na placu i w katedrze zostaną pokropieni wodą święconą.
Słuchajmy się te piękne śpiewy chóru katedralnego. Właśnie jest to ten hymn papieski.
Ojciec Święty Benedykt XVI ukląkł przed Najświętszym Sakramentem wystawionym w monstrancji w kaplicy katedry Tassé i zatopił się w modlitwie. My również towarzyszymy Ojcu Świętemu naszą modlitwą, szczególnie w tym momencie.
Widzieliśmy, z jaką życzliwością podchodzili i podchodzą wciąż po tej modlitwie także do Ojca Świętego biskupi, kardynałowie. Jest okazja, by go pozdrowić, by uścisnąć mu dłoń. A teraz Ojciec Święty Benedykt XVI zajmuje miejsce przewodniczenia i...
No i powiedzmy, że wśród obecnych tutaj kardynałów, arcybiskupów, biskupów na pewno są i jeszcze niedawni współpracownicy kardynała Józefa Ratzingera w posłudze jego jako przewodniczącego kongregacji doktryny wiary. Stąd też i ta bliskość, życzliwość, z jaką i te wyrazy, które myśmy tutaj widzieli, takiej wręcz koleżeńskości, można tak powiedzieć, które tutaj przed chwilą widzieliśmy. A teraz już wszyscy w milczeniu czekują na rozpoczęcie modlitwy wieczornej Kościoła Nieszporów. Tym przewodniczyć będzie Ojciec Święty Benedykt XVI.
Vinde, o Deus, e meu auxilio.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana. Ojcze Święty, my, biskupi Brazylii, zjednoczeni z całym ludem Brazylii, głosimy:
Bento, bendito que vem em nome do Senhor.
Benedykcie, błogosławiony, który przychodzisz w imię Pana. Jesteś mile widziany. Nasz lud Cię przyjmuje z miłością. My Cię przyjmujemy tutaj, Ojcze Święty, w czasie tej podróży do Brazylii, która jest dla nas wielkim zaszczytem i odnawia ducha Kościoła w Brazylii. Błogosławiony następca Piotra, który przychodzi, aby utwierdzić w wierze swoich braci. Błogosławiony ten, który jest początkiem i widzialnym fundamentem jedności Kościoła, wiary, który przychodzi, aby wzmocnić jeszcze bardziej to, co naszą jedność. Błogosławiony wikariusz Chrystusa, który przyjeżdża do Brazylii w imię Pana, aby utrwalić wiarę ludu, aby nam dodać odwagi w naszej misji. Błogosławiony pasterz całego Kościoła, który z całą władzą przychodzi, aby nas pouczać swoimi słowami pełnymi mądrości i aby wskazać kierunki, aby Kościół Brazylii mógł kroczyć drogami Pana, wierności Ewangelii i w jedności katolickiej. Błogosławiony nauczyciel wiary, który swoim bogatym i trwałym magisterium, specjalnie poprzez encyklikę Deus Caritas Est i ostatni dokument Sacramentum in Caritatis, Ojcze Święty, my, biskupi Brazylii, pozdrawiamy Cię i Cię witamy tutaj. A jednocześnie Ci dziękujemy za Twoją podróż, odwiedziny w naszej ojczyźnie i za to specjalne spotkanie, jakiego dostajemy. Potwierdzamy nasze posłuszeństwo
Pasche años meos. Pasche oves meas.
Apacentai
w imieniu biskupów
Brazylii przedstawiam Ci, Ojcze Święty, żywe podziękowania za kanonizację świętego Antonio Galvão dziś rano w São Paulo. Dziękujemy również za dekret beatyfikacji
Albertina
z diecezji Tubarão w stanie Santa Catarina. Księdza Manuela Gonzalesa i jego ministranta z diecezji w stanie Rio Grande do Sul. Siostra Lindalva z archidiecezji Salvador, Bahia. Które te celebracje które będą realizowane w naszych diecezjach, odpowiednich diecezjach. Ojcze Święty, w imieniu Konferencji Biskupów Brazylii, ale w sposób bardzo szczególny w imieniu biskupów Amazonii chcę podziękować za wielką ofiarę, jaką przeznaczyłeś dla kościołów lokalnych Amazonii. Za hojną ofertę.
Muito obrigado, Santo Padre.
Bardzo dziękuję
por ter escolhido
za to, że
o tão querido santuário
wybrałeś tak kochane sanktuarium Matki Bożej Aparecida, aby stało się miejscem, gdzie odbędzie się piąta konferencja Episkopatu Latynoamerykańskiego. Dla nas, dla naszej diecezji i dla całego ludu brazylijskiego. Prosimy Cię, Ojcze Święty, specjalne błogosławieństwo apostolskie.
O hino em dois coros. As núpcias do cordeiro em vestes brancas vemos transposto mar vermelho. Ao Cristo Rei cantamos.
Por nós, ao altar da cruz, seu corpo oferecemos.
Tak jak zawsze na początku nieszporów księża biskupi na czele z Ojcem Świętym śpiewają hymn. Wszechmocny Królu Wieczności i Synu Ojca Jedyny, stworzyłeś w raju człowieka na wzór Twojego obrazu. A kiedy upadł zwiedziony dawnego wroga podstępem, przyszedłeś w ludzkiej postaci z dziewicy, biorąc swe ciało. Dla zjednoczenia nas z Bogiem, Ty sam stałeś się człowiekiem i w chrzcie odnawiasz swe dzieło, zmywając winy grzeszników. Z miłości ku człowiekowi przyjąłeś mękę krzyżową i jako cenę zbawienia przelałeś krew swoją świętą. Gdy żywy z grobu powstałeś, wywyższył Ciebie Twój Ojciec, a my wierzymy z ufnością, że z Tobą zmartwychwstaniemy. Ostań się, Jezu, dla duszy, radością Paschy Wieczystej i nas, wczeszonych Twą mocą, do swego przyłącz orszaku. Niech Ciebie, Panie promienny, powstały z martwych po męce i Twego Ojca i Ducha wysławia rzesza zbawionych.
Jesus Pascal Cordeiro, em vós se alegra o povo, que livre pela graça, em vós nasceu de novo.
A glória seja ao Cristo.
Thank you.
Pierwszy psalm, Chrystus dla nas stał się ubogi, aby nas ubogacić. Alleluja, ta antyfona. Błogosławiony człowiek, który myśli o biednym, Pan go ocali w dniu nieszczęścia. Pan go uszczerze, zachowa przy życiu, uczyni szczęśliwym na ziemi, nie odda go w moc jego wrogów. Pan mu pomoże na łożu boleści, podczas choroby poprawi mu posłanie. Mówię, Panie, zmiłuj się nade mną, uzdrów mnie, bo zgrzeszyłem przeciw Tobie. Mówią o mnie ze złością moi nieprzyjaciele, kiedy wreszcie umrze i przepadnie jego imię. A ten, kto mnie odwiedza, mówi puste słowa, w sercu swoim złość gromadzi. Szepczą przeciw mnie wszyscy, co mnie nienawidzą i obmyślają zgubę. Zaraza złośliwa nań spadła. Już nie wstanie ten, który się położył. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wiekowami. Chrystus dla nas stał się ubogi, aby nas ubogacić. Alleluja.
Um rio d'água viva vem trazer alegria à cidade de Deus. Alleluja.
Nurty rzeki rozweselają miasto Boże. Alleluja.
O Senhor para nós é refúgio e vigor, sempre pronto mostrou-se socorro na angústia.
Assim não tememos se a terra estremece, se os montes estavam caindo nos mares.
Se as águas trovejam e as ondas se agitam, se em feroz tempestade as montanhas se abalam.
Bóg jest dla nas ucieczką i siłą, najpewniejszą pomocą w trudnościach. Przeto nie będziemy się bali, choćby zatrzęsła się ziemia i góry zapadły w otchłań morza. Niech jego wody burzą się i kipią, niech góry się chwieją pod jego naporem. Pan zastępów jest z nami, Bóg Jakuba jest naszą obroną. Nurty rzeki rozweselają miasto Boże, najświętszy przybytek Najwyższego. Bóg w nim przebywa, ono się nie zachwieje, Bóg je wspomoże o świcie. Zaszemrały narody, wzburzyły się królestwa, zagrzmiał głos Jego i rozpłynęła się ziemia. Pan zastępów jest z nami, Bóg Jakuba jest naszą obroną. Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Pana, stłumiewiające czyny, których dokonał na ziemi. On uśmierza wojnę aż po krańce ziemi, On kruszy łuki i łamie włócznie, a tarczy ogniem pali. Połóżcie temu kres, a we mnie Boga uznajcie, wywyższonego wśród narodów, wywyższonego na ziemi. Pan zastępów jest z nami, Bóg Jakuba jest naszą obroną. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Ilumina as nações, ilumina a terra.
Conosco está o Senhor do universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito.
água viva.
Nurty rzeki rozweselają miasto Boże. Alleluja.
Alleluja. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Aleluia.
Śpiewajmy na cześć Pana, który okrył się sławą. Aleluia.
São grandes vossas obras, ó Senhor. São grandes vossas obras, ó Senhor.
Wielkie i godne podziwu są Twoje dzieła, Panie Boże Wszechwładny. Sprawiedliwe i wierne są drogi Twoje, Królu Narodów. Któż by się nie bał, Panie, i nie uczcił Twojego imienia, bo tylko Ty jesteś święty, przyjdą wszystkie narody i padną na twarz przed Tobą, gdyż ujawniły się Twoje słuszne wyroki. Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Amen.
Śpiewajmy na cześć Pana, który okrył się sławą. Alleluja.
Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Aleluia.
Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus.
Chrystus, chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, a gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go słuchają, nazwany przez Boga kapłanem na wzór Melchizedeka.
De fato. Ele foi por Deus proclamado sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque.
Os discípulos ficaram muito alegres. Aleluia, aleluia.
Os discípulos ficaram alegres.
Aleluia, aleluia. Quando viram o Senhor ressuscitar.
Uczniowie, uradowali się uczniowie. Aleluia, aleluia. Gdy ujrzeli Pana. Aleluia, aleluia.
Gloria ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Os discípulos ficaram muito alegres. Aleluia, aleluia.
Não há maior prova de amor que dar a vida pelo amigo. Aleluia.
Nikt nie ma. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś swoje życie oddaje za przyjaciół swoich. Alleluja. Magnificat. Wielbi dusza moja Pana, a jaduje się Duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
O poderoso fez por mim maravilhas, e santo é seu nome.
Seu amor de geração em geração, chega a todos que o respeitam.
Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos.
Poderosos de seus tronos e os humildes exaltou.
De bênçãos saciou os famintos e despediu sem nada os ricos.
Acolheu Israel seu servidor e
como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e seus filhos para sempre.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.
Maior prova de amor que dar a vida pelo amigo. Aleluia.
Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś swoje życie oddaje za przyjaciół swoich. Aleluja.
Glorifiquemos a Cristo, caminho, verdade e vida, e o invoquemos dizendo:
wysławiajmy Chrystusa, który jest drogą, prawdą i życiem, i wołajmy do Niego. Synu Boga żywego, błogosław lud swój.
Pedimos, Senhor Jesus Cristo, por todos os ministros da igreja que repartem o pão da vida entre os irmãos.
Prosimy Cię, aby wszyscy słudzy Twojego Kościoła, którzy rozdają braciom chleb życia, sami czerpali z niego pokarm i siłę.
Nós vos pedimos.
Prosimy Cię, aby lud chrześcijański postępował w sposób godny powołania swojego i żyjąc w pokoju, zachowywał jedność ducha. Prosimy Cię, aby ci, którzy sprawują nad nami rządy, kierują się sprawiedliwością i miłosierdziem, aby wszystkie narody cieszyły się zgodą i pokojem.
I assim promovą a concórdia e a paz entre todos os povos.
Synu Boga żywego, błogosław lud swój.
Nós vos pedimos.
Prosimy Cię, abyśmy zasłużyli na wychwalanie Ciebie we wspólnocie świętych razem z naszymi zmarłymi, których polecamy Twojej dobroci.
I também com nossos irmãos e irmãs falecidos, que confiamos a vossa infinita misericórdia.
Synu Boga żywego, błogosław swój lud.
Rezemos agora todos juntos a oração que Cristo nos entregou come modelo de toda oração.
Wezwani zbawiennym nakazem i posłuszni poleceniom Bożym ośmielamy się mówić: Ojcze nasz,
seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Amparai, ó Deus, nossos corações,
Wszechmogący Boże, daj nam godnie przeżywać tajemnice wielkanocne, które z radością obchodzimy, a moc Chrystusa Zmartwychwstałego niech nam zapewni obronę i zbawienie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Amen.
Pan z Wami.
Bendito sia il nome del Signore. La nostra protezione sta nel nome del Signore.
Che fece cielo e terra.
Abençoe vos Deus Todo-Poderoso, Pai.
Niech Was błogosławił Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Bendigamos ao Senhor.
Graças a Deus.
Bento bendito que vem em nome do Senhor. Bem-vindo, bem-vindo, nosso povo.
Já mówię na zakończenie tego nabożeństwa, nieszporów. Hymn specjalnie skomponowany na powitanie, na przyjazd Ojca Świętego Benedykta XVI do Brazylii.
Tu que recordaste ao povo, Deus é amor, vens anunciar de novo. Deus é amor, uma mãe aparecida nos confirmas. Deus é amor, tu proclamas para a América Latina. Deus bendito que vem em nome do Senhor. Bem-vindo, bem-vindo, nosso povo te acolhe com amor. Bem-vindo, bem-vindo, nosso povo te acolhe com amor.
Drodzy Państwo, zakończyły się nieszpory, zakończyła się modlitwa nieszporów, a Ojciec Święty w tym momencie zasiadł także na katedrze
i
przekazuje orędzie dla biskupów.
Biskupstwie.
Tekst usłyszeliśmy, pochodzi z dzisiejszych nieszporów, zawiera głęboką naukę. Zauważamy, że Słowo Boże jest żywe, ostrzejsze niż miecz obusieczny i dochodzi do głębi naszej duszy, krzepiąc ją. Dziękuję Bogu, że pozwolił mi spotkać się z Waszym episkopatem, który stoi na czele jednej z najliczniejszych społeczności katolickich świata. Pozdrawiam Was szczerze, w duchu głębokiego braterstwa, znając dobrze oddanie, z jakim prowadzicie powierzone Wam wspólnoty. Gorące pozdrowienie proboszcza katedry i wszystkich tu obecnych sprawiło, że czuję się jak w domu, w tym wielkim wspólnym domu, jakim jest nasza Święta Matka Kościół Katolicki. Szczególne pozdrowienia kieruję dla nowego zarządu Konferencji Biskup Brazylii i dziękując za słowa nowego przewodniczącego księdza biskupa Geraldo Lirio Rocha, życzę pomyślnego wypełnienia zadania propagowania jedności między biskupami i promowania wspólnej działalności duszpasterskiej na tym terytorium o wielkości kontynentu. Brazília przyjmuje uczestników piątej konferencji biskupów Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Ze swoją tradycyjną gościnnością wyrażam moje podziękowanie za gorące przyjęcie członków konferencji i moją wdzięczność za modlitwy ludu brazylijskiego, intencji jak najlepszych to wielkie wydarzenie kościelne w kontekście wezwania do odnowienia wysiłków misyjnych, jakie wychodzi z Brazylii. Właśnie dlatego chcę zwrócić się na początku do Was, biskupów Brazylii, przywołując bogate w treść słowa listu do Hebrajczyków. Chrystus, chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go słuchają. Przepiękny ten werset mówi nam o współczuwaniu Boga z nami, co uświadamia się w pasji Chrystusa. Mówi o posłuszeństwie, o wolnym, świadomym przyjęciu woli Bożej, tak szczególnie wyrażonej w modlitwie Jezusa w Ogrójcu. Nie moja wola niech się dzieje, lecz Twoja. To właśnie o to prosimy. Pan Jezus nas uczy, że Jezus przyciąga nas do swojej woli, że woli Syna w ten sposób prowadzi do Boga. Właśnie o to prosimy w trzeciej
che se sia feita a vontade di Deus,
niech będzie
assim na terra come,
jako,
come
jak
no seju,
w niebie.
Seju, perché onde reina a vontade
dlatego
di
tam,
Deus,
gdzie króluje
ahí está presente o reino di Deus. Jesus nos attrae para a sua vontade, a vontade do Figlio, e deste modo nos guia para a salvação.
My, biskupi, jesteśmy powołani, aby wskazywać tę najważniejszą prawdę, ponieważ jesteśmy złączeni z Jezusem, dobrym pasterzem. Misja powierzona nam jako nauczycielom wiary polega na przypominaniu, jak napisał apostoł narodów, że nasz Zbawiciel chce, aby wszyscy ludzie dostąpili zbawienia i doszli do poznania wiary. Właśnie to, a nie nic innego, jest i celem jedynym nauczania Kościoła. Jest to zbawienie dusz. Dlatego Ojciec posłał Syna. A jak Ojciec mnie posłał, tak i ja Was posyłam. Stąd wypływa nakaz ewangelizacji. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co Wam przekazałem, a oto ja jestem z Wami po wszystkie dni do skończenia świata. Są to słowa zarówno proste, jak i wielkie, gdzie zawarte są zobowiązania do głoszenia prawd wiary, potrzeba życia sakramentalnego, a także obietnica nieustannej obecności Chrystusa w swoim Kościele. Oto fundamentalne prawdy wiary dotyczące... Oto fundamentalne prawdy wiary dotyczące wiary moralności chrześcijańskiej oraz praktyki sakramentalnej. Tam, gdzie Bóg i Jego wola nie są znane, gdzie nie istnieje wiara w Jezusa Chrystusa i nie ma życia sakramentalnego, tam brak jest czegoś podstawowego dla rozwiązania palących problemów społecznych i politycznych. Wierność Bogu i Jego woli przeżywana w komunii z Jezusem Chrystusem jest darem niezbędnym, który my, biskupi i kapłani, musimy ofiarowywać zawsze naszemu ludowi. Posługa biskupia wymaga od nas rozpoznania woli zbawczej i szukania środków duszpasterskich, które przygotują lud Boży do rozpoznania i przyjęcia wartości transcendentnych, wierności Panu i Ewangelii. Prawdą jest, że dzisiejsze czasy są trudne dla Kościoła i wielu wiernych czuje się zagubionych. Życie społeczne przechodzi chwilę kryzysu i zamieszania. Bezkarnie atakuje się świętość małżeństwa i rodziny, poczynając od ulegania presji na ustanawianie negatywnego prawa, usprawiedliwia się zbrodnie przeciwko życiu, czyniąc to jakoby w imieniu obrony prawa do wolności osobistej. Występuje się przeciwko godności osoby ludzkiej, powiększa się plaga rozwodów i wolnych związków. Co więcej, w samym Kościele kwestionowane jest oddanie się Bogu poprzez celibat apostolski, kwestionowana jest gotowość do pełnienia posługi duszpasterskiej, a w to miejsce kładzione są kwestie ideologiczne i polityczne, a także partyjne. Całkowite oddanie się Bogu zaczyna tracić swoje głębokie znaczenie. Jak nie odczuwać smutku w duszy? Jednak ufajcie, Kościół jest święty i nie podlega korupcji. Mówił o tym święty Augustyn. Kościół się zachwieje, jeśli zachwieje się jego fundament. Ale czy Chrystus może się zachwiać? Skoro Chrystus nie jest chwiejny, zatem i Kościół pozostanie nienaruszony aż do skończenia świata.
A vita sociale está atravessando momentos de confusão desnorteadora. Ataca-se impunemente a santidade do matrimônio e da família, iniciando-se por fazer concessões diante de pressões capazes de incidir negativamente sobre os processos legislativos. Justificam-se alguns crimes contra a vida em nome dos direitos da liberdade individual. Attenta-se contra a dignidade do ser humano, alastra-se a ferida do divórcio das uniões livres. Ainda mais, no seio da Igreja, quando o valor do compromisso sacerdotal é questionado como entrega total a Deus através do celibato apostólico e como disponibilidade total para servir as almas, dando-se preferência às questões ideológicas e políticas, inclusive partidárias, a estrutura da consagração total a Deus começa a perder o seu significado mais profundo. Como não sentir tristeza em nossa alma? Mas tende confiança. A Igreja é santa e incorruptível. Dizia Santo Agostinho, vacilará a Igreja, se vacila o seu fundamento, mas poderá talvez Cristo vacilar. Visto que Cristo não vacila, a Igreja permanecerá intacta até a fim dos tempos. Entre os problemas que afligem a vossa solicitude pastoral está
wśród problemów, jakie są przedmiotem waszej duszpasterskiej troski, znajduje się także kwestia katolików, którzy porzucają Kościół. Jasne, że główną przyczyną tego problemu może być brak ewangelizacji, w której centrum byłby Chrystus i Kościół. Osoby bardziej ulegające agresywnemu prozetylizmowi sekt, co słusznie powoduje wasze zatroskanie, i niezdolne do przezwyciężenia ataków agnostycyzmu, relatywizmu, laicyzacji, to zazwyczaj ludzie ochrzczeni, ale niewystarczająco katechizowani. Łatwo ulegają oni złym wpływom, ponieważ ich wiara jest słaba, czasem chwiejna, niejasna lub niedojrzała.
Porque possem uma fé fragilizada e por vezes confusa, vacilante e ingênua, embora conservem uma religiosidade inata.
Mimo, że tacy ludzie zachowują pewne formy religijności, W encyklice Deus Caritas Est przypomniałem, że stajemy się chrześcijanami nie na podstawie jakiejś decyzji etycznej czy jakiejś szczególnej myśli, idei, ale w następstwie przeżycia wielkiego wydarzenia i spotkania z osobą. I to właśnie spotkanie nadaje życiu nowy horyzont i jest ono decydujące. Koniecznym jest zatem prowadzenie działalności apostolskiej pośród tej owczarni, jaką jest Kościół katolicki w Brazylii, prowadzenie tej działalności w sposób metodyczny, ewangelizując na rzecz osobistego i wspólnotowego przyjęcia Jezusa Chrystusa. Chodzi o to, aby nie ustawać w wysiłkach poszukiwania katolików zagubionych i tych, którzy niewiele albo już wcale nie znają Chrystusa. Czyńmy to poprzez nieustanną katechezę i przyjęcie przyjazne, aby wszyscy mogli poczuć się Kościołem. Oto misja ewangelizacji, jaka mobilizuje wszystkie żywotne siły owczarni Kościoła. Moje myśli kieruję tutaj do kapłanów, zakonników, sióstr zakonnych i do osób świeckich, którzy często borykają się z wielkimi trudnościami i proszę, aby dali się porwać rozpowszechnianiu prawdy ewangelicznej. Wielu z nich aktywnie uczestniczy w stowarzyszeniach, ruchach i innych nowych dziełach kościelnych, jakie w jedności ze swoimi pasterzami i według planów pastoralnych diecezji wnoszą bogactwo duchowe, wychowawcze i misyjne do serca Kościoła jako cenne doświadczenie i propozycje życia chrześcijańskiego.
Neste sforzo evangelizador a comunidade cristiana si destaca pelas iniciativas pastorais ao enviar sobretudo entre as
Podejmując wysiłki ewangelizacyjne, wspólnota Kościoła odznacza się inicjatywami duszpasterskimi, których główną jest wysyłanie na peryferia miast i na wioski swoich misjonarzy, świeckich czy zakonnych, aby tam szukali dialogu ze wszystkimi w duchu zrozumienia i miłości. Jak jeśli napotkane osoby cierpią ubóstwo, należy im pomóc. W taki sam sposób, jak czyniły to pierwsze wspólnoty chrześcijańskie. Pomóc praktykując akty solidarności, aby ludzie mogli poczuć, że są naprawdę kochani. Ubodzy z dzielnic nędzy i z wiosek muszą czuć bliskość Kościoła. Czy to w postaci pomocy w codziennych potrzebach i w obronie ich praw, czy też poprzez budowanie społeczeństwa otwartego na sprawiedliwości i pokoju.
Como também na defesa dos seus direitos e na promoção comum de uma sociedade fundamentada na justiça e na paz. Os pobres são os destinatários privilegiados do Evangelho. E un bispo modellato secondo la immagine del buon pastore deve star particolarmente attento.
Ubodzy są uprzywilejowanymi adresatami dobrej nowiny i dlatego każdy biskup uformowany według wizerunku dobrego pasterza musi być szczególnie wyczulony, aby ofiarować Boży balsam wiary, ale także nie zaniedbywać dawania chleba materialnego. Jak mogłem to pokazać w encyklice Deus Caritas Est, Kościół nie może zapomnieć o posłudze braterskiej miłości, ale też nie może zaniedbywać posługi sakramentów i głoszenia słowa.
A vos pastores cabe a principal tarefa de assegurar a participação dos fiéis na vida eucarística e no sacramento da reconciliação deveis estar vigilantes para que a confissão e absolvição dos pecados sejam do modo ordinário e individual, tal como o pecado é fato profundamente pessoal. Somente a impossibilidade física o moral, escusa o fiel desta forma de confissão, podendo neste caso obter a reconciliação por outros meios. Por isso, convém incutir nos sacerdotes a prática da generosa disponibilidade para atender aos fiéis que recorrem ao sacramento da misericórdia.
Odkryć na novo w Chrystusie miłości zbawienie, które daje nam Ojciec w Duchu Świętym. Oto fundament misji biskupiej, jaka czyni z biskupa głównego odpowiedzialnego za katechezę na terenie swojej diecezji. Jako główny odpowiedzialny biskup przybiera sobie zaufanych i kompetentnych współpracowników. Jest zatem oczywistym, że katechiści to nie zwykli głosiciele własnego doświadczenia wiary, lecz ci, którzy pod kierunkiem swojego biskupa dają świadectwo prawdom objawionym. Wiara to droga pod kierownictwem Ducha Świętego. Jak można to oddać w dwóch słowach? Nawrócenie i pójście za. Te dwa kluczowe słowa w tradycji chrześcijańskiej wskazują, że wiara w Chrystusa wymaga życia opartego na podwójnym przykazaniu miłości do Boga i do bliźniego. I wyraża także wymiar społeczny życia chrześcijańskiego. Prawda zakłada jasną znajomość orędzia Jezusa, głoszonego jednym, jasnym i zrozumiałym językiem danej kultury, a jednocześnie językiem wiernym przekazowi Ewangelii. W dzisiejszych czasach nagła jest potrzeba poznawania wiary, jak zaznaczone jest to w katechizmie Kościoła katolickiego. Zatem do głównych funkcji katechezy należy zarówno wychowanie do życia wartościami osobistymi, jak i społecznymi, jak również wychowanie do odpowiedzialności wspólnotowej. Ponieważ wiara, życie i celebracja świętej liturgii są nierozdzielne, konieczne jest zastosowanie zasad określonych przez Sobór Watykański II, jak chodzi o sprawowanie liturgii, nie wyłączając wskazań dla biskupów, aby zachować święty charakter celebracji liturgicznych. To w tym celu mój czcigodny poprzednik na stolicy Piotrowej, Jan Paweł II, z naciskiem apelował, aby zasady liturgiczne były wiernie zachowane. Liturgia nie jest ani prywatną własnością celebransa, ani własnością wspólnoty, w której celebrowane są święte misteria. Odkryć na nowo i dowartościować posłuszeństwo normom liturgicznym ze strony biskupów jako moderatorów życia liturgicznego w Kościele oznacza dać świadectwo Kościoła jednego i powszechnego, któremu biskup przewodniczy w miłości.
No che si disrespetto alla liturgia da Iglesia, incluindo as disposições contidas no direttorio para os bispos, come a proposito di devolver alla liturgia o seu carattere sagrado. E come questa finalità che me venerava il predecessore na cattedra di Pedro, João Paulo II, quis renovar un veemente appello para que as normas litúrgicas sejam observadas com grande fidelidade na celebração eucarística. A liturgia jamais é propriedade privada de alguém, nem do celebrante, nem da comunidade onde são celebrados os santos mistérios. Redescobrir e valorizar a obediência às normas litúrgicas por parte dos bispos como moderadores da vida litúrgica da Igreja, significa testemunhar a própria Igreja una e universal que preside na caridade. É necessário.
Konieczny jest skok jakościowy w życiu chrześcijańskim ludu, aby mógł dać świadectwo swojej wiary w sposób jasny i świadomy. Ta wiara jest obecna w liturgii i w miłości bliźniego. nasyca i wzmacnia wspólnotę uczniów Pana i buduje ją jako Kościół misyjny i prorocki. Episkopat brazylijski ma dobrze skonstruowaną strukturę. Niedawno odnowione statuty przyczyniają się do lepszej skuteczności działania i oddania dla dobra Kościoła. Papież przybył do Brazylii, aby prosić was, byście w sprawach podążania za Słowem Bożym wszyscy czcigodni bracia byli przekazicielami wiecznego zbawienia dla wszystkich tych, którzy wam zostali powierzeni. My, pasterze, co wynika z obowiązku następców apostołów, musimy być wiernymi sługami Słowa. Bez niejasnych i redukujących wizji, misji, jaka została nam powierzona. Nie wystarczy patrzeć na rzeczywistość z punktu widzenia wiary. Trzeba pracować z Ewangelią w ręku i pracować w oparciu o dziedzictwo tradycji apostolskiej, bez interpretacji motywowanych przez ideologie racjonalistyczne. Tak więc w kościołach lokalnych zadaniem biskupa jest zachowywanie i interpretacja Słowa Bożego oraz osądzanie, co jest, a co nie jest z nim zgodne. Biskup jako nauczyciel wiary i doktryny ma prawo liczyć na współpracę teologów, którzy w oddaniu się posłudze prawdy muszą pozostawać wierni swojej funkcji, biorąc pod uwagę funkcję magisterium Kościoła i z nim współpracować. Zachowanie depozytu wiary jako jedności wymaga specjalnej troski. Depozyt wiary musi być zachowywany i przekazywany wiernie, a osobiste opinie powinny jednoczyć się w integralnym orędziu Ewangelii. Oto wielka odpowiedzialność, jaką przyjmujecie jako formatorzy ludu, jak też waszych kapłanów i zakonników. Oni są waszymi wiernymi współpracownikami. Znam zatroskanie, z jakim staracie się formować nowe powołania kapłańskie i zakonne. Formacja teologiczna i kościelna wymaga nieustannej aktualizacji, jednak zawsze w zgodzie z autentycznym magisterium Kościoła.
Faccio appello a vostro zelo sacerdotal.
Apeluję do waszej gorliwości kapłańskiej i do poczucia rozpoznania waszego powołania. Zauważajcie wymiar duchowy, psychoemocjonalny i duszpasterski młodzieży dojrzałej i chętnej do służby Kościołowi. Dobre kierownictwo duchowe jest nieodzowne, by przyczyniając się do dojrzewania osobowego, pozwala uniknąć ryzyka dewiacji na płaszczyźnie seksualnej. Niech będzie dla was jasnym, że celibat kapłański jest darem, jaki Kościół otrzymał i chce zachować z przekonaniem, że jest to dobro tak dla samego Kościoła, jak i dla świata. Chciałbym polecić waszej trosce również wspólnoty zakonne, które włączają się w życie waszej diecezji. One ofiarują drogocenny wkład, a mimo różnych darów duch jest ten sam. Kościół wyraża radość i uznanie za to wszystko, co zakony realizują na uniwersytetach, szpitalach, szkołach i innych instytucjach.
Con esso, a dinamica
Znana mi jest dynamika waszych zjazdów i wysiłek mający na celu ustalenie planów duszpasterskich, które priorytetowo traktują formację kapłanów i współpracowników świeckich. Niektórzy z was powołali do życia ruchy ewangelizacyjne, aby ułatwić dotarcie do wiernych z ewangelicznym orędziem.
O sucessore Pedro, conta con vos, para que vossa preparação.
Następca Piotra liczy na was, że taka formacja będzie zawsze się opierała na duchowości wypływającej z jedności i wierności stolicy Piotrowej, gwarantując w ten sposób, że działanie Ducha Świętego nie będzie bezskuteczne. Zatem jedność wiary i dyscypliny kościelnej zawsze będzie tematem wymagającym szczególnej troski z waszej strony. Zwłaszcza, gdy uświadomimy sobie, że jest tylko jedna wiara i jeden chrzest. Jak wiecie, jednym z wielu dokumentów mówiących o jedności jest instrukcja o ekumenizmie wydana przez Papieską Radę do Spraw Jedności Chrześcijan. Ekumenizm, albo inaczej poszukiwanie jedności między chrześcijanami, staje się dziś tak widoczne, gdy tak widoczne są zarówno spotkanie kultur, jak i wyzwania sekularyzmu. Zadaniem bardziej palącym dla całego Kościoła. Wobec pojawiania się nowych odłamów chrześcijańskich oraz wobec pewnych form często agresywnego prozelityzmu, zaangażowanie ekumeniczne staje się zadaniem bardzo skomplikowanym. W tej sytuacji niezbędna jest dobra formacja historyczna i doktrynalna, która umożliwi odpowiednie rozpoznanie i pomoże zrozumieć specyfikę każdej z tych wspólnot, elementy, które dzielą i te, które pomagają budowaniu drogi ku jedności. Wielkim wspólnym polem współpracy powinna być obrona podstawowych wartości moralnych, przekazanych przez tradycję biblijną, przeciwstawiając się niszczącej kulturze relatywizmu i konsumpcjonizmu. Zawsze ważna jest miłość braterska i poszukiwanie tego, co łączy. Zawsze ważna jest miłość braterska i poszukiwanie tego, co łączy, ale także obrona wiary naszego ludu przez utwierdzenie go, że jedyny Kościół Chrystusa opiera się na Kościele katolickim, rządzonym przez następcę świętego Piotra i przez biskupów pozostających w nim w jedności. W tym sensie należy zmierzać do dialogu ekumenicznego poprzez udział w Krajowej Radzie Kościołów Chrześcijańskich, odnosząc się z szacunkiem do innych wyznań religijnych, które chcą utrzymać kontakty z Kościołem w Brazylii. Nie jest niczym nowym stwierdzenie, że w waszym kraju istnieją historyczne opóźnienia rozwoju społecznego, co w konsekwencji wyraża się w istnieniu rzesz Brazylijczyków żyjących poniżej poziomu ubóstwa i w szalonej dysproporcji w dystrybucji dóbr, do was, czcigodni bracia, jako do hierarchów ludu Bożego, należy poszukiwanie nowych sposobów wyjścia z tej sytuacji w duchu chrześcijańskim.
Uma visão de economia dos problemas sociais
Wizja ekonomii i problemów społecznych z punktu widzenia doktryny społecznej Kościoła pozwala spojrzeć na tę problematykę zawsze w aspekcie godności człowieka, co przekracza zwykłe zależności ekonomiczne. Dlatego należy pracować nieustannie, nad formacją polityków, Brazylijczyków, obywateli, którzy mają władzę podejmowania decyzji na jakimkolwiek szczeblu i społeczeństwa i w ogóle w takim stopniu, by mogli podejmować odpowiedzialność i mogli nadać bardziej ludzki i solidarny wyraz ekonomii. Niech politycy i ludzie biznesu będą formowani w duchu prawdy i uczciwości. Ten, kto podejmuje funkcje publiczne, musi przewidzieć konsekwencje społeczne, pośrednie i bezpośrednie, na krótki i na długi dystans, własnych decyzji, działając według kryteriów dobra wspólnego, a nie własnej zachłanności. Kochani bracia, jeśli Bóg zechce, spotkamy inne okoliczności, aby pogłębić kwestie, które są wyzwaniem dla naszego duszpasterstwa. Tym razem chciałem w jakiś sposób niezbyt męczący przedstawić tematy najważniejsze, które narzucają się w czasie mi jako pasterzowi Kościoła Powszechnego. Przekazuję wam moje słowa odwagi. Pracujcie zawsze, tak jak już to robicie, w zgodzie, mając jako fundament wspólnotę, komunię, która w Eucharystii spotyka swój wysoki punkt, najwyższy punkt i swoje źródło, które wszystkich was powierzam Matce Bożej, Matce Chrystusa i Matce Kościoła. Z całego serca wam nadaję i każdemu z was i waszym wspólnotom błogosławieństwo apostolskie. Bardzo dziękuję.
Wciąż jeszcze trwa w katedrze w San Paulo ten przepiękny śpiew, a na zakończenie tego spotkania z biskupami podchodzą do Ojca Świętego obecni kardynałowie, 17 biskupów przewodniczących konferencjom regionalnym, biskupi emeryci i dziekan kapituły katedralnej.
Monumentalna muzyka, śpiew chórów i utwór wykonywany przez orkiestrę symfoniczną bardzo odpowiadają także temu dostojnemu monumentalnemu wnętrzu katedry w São Paulo. Ojciec Święty wita teraz biskupów. Trzeci tutaj jest w kolejce, już teraz drugi, biskup Czesław Stanula, redemptorysta z Polski, który tutaj już od wielu, wielu lat pełni posługę duszpasterską i on już za chwilę podejdzie, teraz właśnie podchodzi do Ojca Świętego.
Od wielu lat, to znaczy od 35 i jak już to mówiliśmy wielokrotnie, jest przewodniczącym konferencji biskupów Brazylii północno-wschodniej.
Państwo, no wspaniałe było to spotkanie Ojca Świętego Benedykta XVI z biskupami Brazylii i jego oprawa przygotowana tutaj, no iście królewska. Bardzo w sposób wspaniały przyjęto tutaj Ojca Świętego w katedrze da Sé w São Paulo. Jego końca spotkanie Ojca Świętego Benedykta XVI z biskupami Brazylii. Przed chwilą na naszych ekranach widzieliśmy ojca Frederico Lombardiego, rzecznika Stolicy Apostolskiej, jednocześnie dyrektora Radia i Telewizji Watykańskiej.
Drodzy Państwo, orędzie Ojca Świętego, jakie on tutaj wygłosił, świadczy, tak można ogólnie powiedzieć, świadczy o tym, że Ojciec Święty doskonale orientuje się w problemach kościoła brazylijskiego. Ojciec Zbigniewie, tłumacząc, potem czytając, słuchając tego orędzia, czy odniosłeś takie właśnie wrażenie?
Tak, no w Ojcu Świętym rzeczywiście w rozmowie z biskupami, a raczej w orędziu wygłoszonym do biskupów, dotknął rzeczywiście tego, o czym, z tego co wiemy, sami biskupi na swoich zjazdach, zebraniach, czy to regionalnych, czy to rzeczywiście na tym centralnym swoim spotkaniu, bardzo często poruszają. A więc formacja w seminariach. Oczywiście Ojciec Święty nie mógł pogłębić wszystkich tematów. On je wyłącznie poruszył, dotknął tych zasadniczych, tych głównych. A więc formacja. A więc znowu odniesienie się do pewnych wartości, takich właśnie jak jedność, jak celibat kapłański. Nossa Senhora
Biskupi żegnają Ojca Świętego hymnem Sanktuarium Matki Bożej Aparecida, tak, w której on za chwilę uda się tam.
A sam Ojciec Święty modli się przed Najświętszym Sakramentem, przed żywym Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie.
Sob este manto, no azul do céu, guardai-nos sempre no amor de Deus. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Eu me consagro ao vosso amor, ó Mãe querida, o Salvador.
Ojciec Święty podziękował orkiestrze, a także tutaj blisko są biskupi, członkowie Konferencji Episkopatu Brazylii, innych obrządków katolickich, obrządków wschodnich. Także z nimi serdecznie Ojciec Święty się wita. Tutaj możemy na marginesie powiedzieć, że Ojciec Święty Benedykt XVI znany jest ze swojego zamiłowania do muzyki klasycznej, szczególnie do muzyki Wolfganga Amadeusza Mozarta. I także sam gra na fortepianie, o ile się nie mylę, niektóre sonaty Ludwika van Beethovena. Zatem także i dzisiaj chyba stworzono Ojcu Świętemu szczególną atmosferę do głębokiej modlitwy. Ale oczywiście to również jest taka okoliczność, taki szczegół. Najważniejszym jest to spotkanie z ludźmi, których Ojciec Święty przybliża do Chrystusa, do Boga. I teraz właśnie także jesteśmy świadkami także i tego, takich momentów, kiedy podanie dłoni, uśmiech, kiedy jeszcze Ojciec Święty wychodzi do ludzi, do swoich współbraci w biskupstwie, ale także i do tych, którzy tutaj są zgromadzeni w katedrze. Oczywiście my troszeczkę z uśmiechem patrzymy na zakłopotanie ludzi z ochrony, chociaż no, współczujemy im, ponieważ ich rola jest tutaj ogromnie odpowiedzialna, ale wiemy, ufamy, że nic nie stanie się Ojcu Świętemu, a będzie wiele radości również Ojciec Święty taki, że i tym drobnym gestem sprawi tutaj spotkanym ludziom, współbraciom w biskupstwie, kapłaństwie i wiernym pielgrzymom, którzy tutaj przybyli na spotkanie z Ojcem Świętym.
Za chwilę Ojciec Święty opuści katedrę, ale wracając do tego przemówienia, Ojciec Zbigniew przed momentem mówił, że Ojciec Święty poruszył niektóre ważniejsze tematy, nie mógł poruszyć wszystkiego, ale powiedział przecież, można tak to chyba zrozumieć, że będzie jeszcze okazja spotkać się, aby powiedzieć więcej, aby również i na inne tematy porozmawiać, a taką okazją będzie, myślę, zbliżająca się w przyszłym roku wizyta ad limina apostolorum biskupów brazylijskich. Wtedy każdy z biskupów będzie zdawał sprawozdanie z pracy w swojej diecezji, ale równocześnie będzie miał możliwość rozmowy i w kongregacjach, poszczególnych dykasteriach Kurii Rzymskiej, a także możliwość spotkania osobistego z Ojcem Świętym Benedyktem XVI.
Wracając jeszcze do orędzia, o którym zaczęliśmy mówić, jest takie sprawy właśnie jak wychowanie seminaryjne. Wspomniałem właśnie o między innymi o celibacie kapłańskim. Nie zapominajmy, że właśnie z Brazylii jeszcze do Ojca Świętego Jana Pawła II, a później również i do Ojca Świętego Benedykta XVI napłynęły właśnie pewne listy właśnie kwestionujące tę wartość. A poza tym inne tematy jeszcze, a więc ubóstwo, a może raczej szalona różnica między ubogimi i bogatymi. To również było poruszone w orędziu Ojca Świętego.
No i na tej kanwie Ojciec Święty wskazał na potrzebę formacji polityków różnych szczebli. Kościół nie może jakoś bać się, lękać się wchodzenia także na płaszczyznę polityczną, nie w sensie jakichś tam rozgrywek partyjnych, ale właśnie, aby także tam przynieść to orędzie dobrej nowiny, Ewangelii, aby ludzie, od których zależy kształt życia społecznego, podejmowali te decyzje i tworzyli to życie społeczne znośne, łatwe do przeżywania przez wszystkich, nie tylko przez jakieś wybrane grupy. Prawda?
Tak, z tym, że to trzeba rozumieć w ten sposób, może nie tyle, żeby rzeczywiście jakieś szkoły i formacji dla polityków ich zapraszać, owszem, to jest jedna droga, ale oprócz tego cała formacja ludzka, aby właśnie z naszych wspólnot chrześcijańskich, z naszych wspólnot katolickich wyrastali ludzie, którzy by się chcieli w politykę zaangażować i aby właśnie mogli nadal żyć wartościami chrześcijańskimi i ogólnoludzkimi.
A teraz widzimy, Ojciec Święty wyszedł już z katedry, a przed katedrą wiwatujące tłumy pozdrawiające Ojca Świętego i również Ojciec Święty uśmiechnięty pozdrawia wszystkich, ale niestety dla tych, którzy tam czekają za chwilę, będzie musiał wsiąść do Papa Mobile i za jakiś czas kończy się jego pobyt tu w San Paulo i przemieści się do Aparecida. Tam drugi etap pielgrzymki, ale my wciąż jeszcze jesteśmy w San Paulo. Mówiąc o orędziu, trzeba jeszcze powiedzieć, że Ojciec Święty przypomniał księżom biskupom, że oni są odpowiedzialni także za katechezę. Dla wszystkich warstw społecznych, dla wszystkich grup wiekowych, że katecheta, czy ten człowiek, który głosi katechezę, również powinien być świadkiem, nie tylko nauczycielem, nie tylko przekazicielem jakiejś prawdy, ale powinien swoim życiem dawać o tej prawdzie świadectwo. Ojciec Święty jest już w samochodzie panoramicznym, razem ze swoim sekretarzem i oczywiście księdzem arcybiskupem San Paulo.
No i oczywiście na placu przed katedrą Dasse w San Paulo trwa radosna festa brazylijska, śpiewy, okrzyki i za chwilę zobaczymy tutaj wszyscy wyglądają Ojca Świętego, klaskują, machają rękami, aby także w ten sposób dać wyraz swojej radości ze spotkania z Ojcem Świętym Benedyktem XVI. I nie wiadomo, czy może są świadomi także i tych wyzwań, zadań, jakie Ojciec Święty przed chwilą w katedrze postawił przed pasterzami tego ludu, ale na pewno także i te zadania i to orędzie jest powodem wielkiej wdzięczności i radości.
Tak, na pewno to orędzie zostanie opublikowane, tak jak zresztą wszystkie inne teksty, i wierzymy w to, że księża biskupi w swoich diecezjach rzeczywiście je użyją jako pewne wytyczne, oprócz kodeksu prawa kanonicznego, oprócz wszelkich planów duszpasterskich swoich diecezji, również te słowa, przecież tak często było powtarzane, że ojciec, że przyszliśmy tutaj, i to wszyscy powtarzali, żeby cię słuchać, Ojcze Święty, no więc jeżeli słuchasz, a więc możesz przyjmować to, co ma nam powiedzenie.
A z reporterskiego obowiązku wypada nam powiedzieć, że Ojciec Święty już powinien
według planów,
według tego, co założono, dosyć daleko stąd, ale cieszymy się my, cieszą się wszyscy obecni na placu katedralnym, że Ojciec Święty jest wciąż w San Paulo, i proszę zwrócić uwagę, wszędzie, gdzie Ojciec Święty się tu, na tej brazylijskiej ziemi pojawiał, w ciągu tych kilku dni, wszędzie była wielka radość, wszędzie wielka życzliwość. A Ojciec Święty na tę życzliwość również odpowiada swoim uśmiechem i wyciągniętą ręką udziela apostolskiego błogosławieństwa.
Ojcze Zbigniewie, nie wiem, czy dobrze się tutaj nauczyłem tych brazylijskich zwyczajów, ale jak chodzi o różnorakie plany, które wcześniej szczegółowo się robi, to trzeba traktować je mais o menos.
Mais o menos, no właśnie.
Czyli mniej więcej.
Tak, to znaczy, żeby bezstresowo do sprawy podchodzić, bo to, co ma się wydarzyć, to i tak się wydarzy.
A skoro się jeszcze nie wydarzyło, to znaczy, że nie przyszła jeszcze na to pora.
No właśnie.
Takie podejście, no chociaż ono przysparza nam trochę stresu, jak chodzi chociażby o przygotowania infrastruktury technicznej dla prowadzenia tych transmisji. Tym niemniej, uczymy się również tego i czasami z wielką pokorą, a w tym momencie, jak to wspomniał ojciec Jan, z wielką radością, bo przecież dzięki takiemu podejściu Ojciec Święty może być trochę dłużej z nami i my trochę dłużej możemy jeszcze dzielić tę wielką radość spotkania z Ojcem Świętym Benedyktem XVI. Ja jeszcze wrócę do tego orędzia biskupów. Bardzo mocno zaakcentowana została kwestia troski o liturgię. O liturgię sprawowaną w sposób wierny tym zasadom, jakie zostały ustalone, tak aby nie zagubić jej charakteru świętego, nie zagubić, nie zerwać łączności tych obrzędów liturgicznych z całą tradycją 2000 lat chrześcijaństwa.
Myślę, że Brazylia pod tym względem jest krajem szczególnym, dlatego że to jest kraj wielu kultur. A kultura to jest również sposób chwalenia Boga, sposób odnoszenia się do Boga, sposób, w jaki się wyraża jedność z Bogiem. Oczywiście w tych kulturach, w Brazylii, wśród tych kultur są kultura europejska, ale również nie zapomnijmy, że afrykańska, nawet z różnych części Afryki, jak również indiańska. I to wszystko w jakiś sposób tworzy pewien synkretyzm i właśnie dlatego z jednej strony można zauważyć pewne przesady w adaptacjach liturgicznych, a z drugiej strony zbytni rygoryzm też nie pozwala na to, aby ludzie mogli się w taki naturalny sposób w celebracji z Panem Bogiem spotkać. A więc po prostu takie przypomnienie, apel Ojca Świętego, nie rozumiałbym tego jako jakiś nakaz, prawda, czy
jakieś wytknięcie czegoś,
czy powiedzmy nakaz. Brazylijczycy bardzo się bali, że Ojciec Święty mógłby nakazać jakieś takie rygorystyczne normy liturgiczne. Cóż, są one odniesieniem, a jednak jeśli ktoś z miłością do tej liturgii podchodzi, to bardzo często zauważy, że są możliwości do adaptacji, oczywiście po pewnej refleksji teologicznej, wiadomo.
No i tym bardziej, że te słowa padły po mszy świętej, która celebrowana była, odmawiana była piąta modlitwa eucharystyczna, specyficzna tu dla Brazylii właśnie.
Właśnie.
Nieznana gdzie indziej.
Właśnie.
I zatem w tym całym kontekście tak to należy rozumieć. A teraz, ojcze Zbigniewie, gdy patrzyłeś na te takie szybkie newsy, agencje newsowe w internecie, to chyba największym powodzeniem tutaj w tych dziennikarskich kwestiach cieszy się to, że oklaskiwano Ojca Świętego, gdy wzywał wszystkich do uczciwości.
Właśnie. Właściwie obserwowałem tutaj wiadomości, więc prawie natychmiast pojawiła się taka wiadomość. Ojciec Święty jest oklaskiwany, gdy mówi o uczciwości. No myślę, że to każdemu człowiekowi bardzo głęboko leży na sercu, a już tym bardziej, jeśli mówi się o uczciwości w kontekście liderów politycznych, prawda, to myślę, że to jest ważne dla całego świata. Tak, a więc jednak chyba będziemy mieli jeszcze jedną zmianę.
Zmianę planów, czyli
Tak, dostaliśmy tutaj wiadomość, że wokół kościoła i klasztoru świętego Benedykta ustawiane są właśnie te kraty, które
te barierki,
tak, barierki, tak. I że najprawdopodobniej Ojciec Święty wróci jeszcze do klasztoru, a tam...
Ale wygląda na to, że Ojciec Święty to już nie jest najprawdopodobniej, przejeżdża tą samą drogą obok klasztoru i najprawdopodobniej się już nie zatrzyma w klasztorze świętego Benedykta, ale pojedzie na Campo di Martici.
Pole marsowe.
Tak, na to pole marsowe, skąd odleci do Aparecida.
Tam oczywiście przy całej tej trasie przejazdu tutaj São Bento, Dassé i później, no to jest chyba ze 4 przystanki metra, jak się nie mylę, do Campo di Martu, gdzie na Ojciec Świętego czeka specjalny przygotowany helikopter.
Proszę Ojca, kilometrów? Dokładnie według naszych informacji jest to 5 kilometrów, więc ten przejazd nie powinien trwać zbyt długo, tym bardziej, że służby porządkowe oczywiście zapewnią drożność tak bardzo często zatłoczonego tego wielkiego miasta San Paulo, tej wielkiej światowej metropolii. Ale warto zwrócić uwagę, że właśnie tutaj na drodze przejazdu wciąż są ludzie.
No właśnie, i te 5 kilometrów, które dzieli Ojca Świętego już niecałe od katedry Dassé do lądowiska helikopterów, cały czas ma Ojciec Święty okazję być z ludźmi, błogosławić ludzi. Popatrzmy, że mieszkańcy São Paulo i pielgrzymi, którzy tu przybyli z Brazylii i z innych krajów Ameryki Łacińskiej, bardzo tłumnie wychodzą na spotkanie z tym świętym, ale w momencie, gdy realizator pokazuje takie panoramy z helikoptera i widzimy miasto, jakby ten tłum gdzieś ginie pośród tych ogromnych wieżowców, drapaczy chmur. Zatem dzięki temu możemy sobie też wyobrazić tutaj całą tę scenerię, w której to wszystko się odbywa. To jest po prostu serce tej właśnie wielkiej metropolii, ogromnie zatłoczonej, ogromnie gęsto zabudowanej, a jednak mieszkańcy tej metropolii w wielu wypadkach porzucili jakieś swoje sprawy i zajęcia, aby dzisiaj ten czas zarezerwować sobie na spotkanie z tym najważniejszym gościem, mieszkańcem, honorowym obywatelem miasta, tym, który dostał klucz specjalny do miasta São Paulo, Ojcem Świętym Benedyktem XVI.
I oczywiście Ojciec Święty Benedykt XVI, można by tak powiedzieć, im to wynagrodził, bowiem tę podróż nie odbywa samochodem zwyczajnym, osobowym, limuzyną zakrytą, jak to było wczoraj, przynajmniej w pewnej części, ale wygląda na to, że całą tę podróż od katedry do lądowiska, na to lotnisko, gdzie czekają już pewnie śmigłowce, przebywa tym samochodem panoramicznym, skąd może wszystkich pozdrawiać skąd może również udzielać błogosławieństw.
W tym momencie widzimy budynek, fragment budynku dworca kolejowego w São Paulo i tędy wjedzie teraz droga dalej poprzez, minie zapewne dworzec autobusowy i dojedzie do tego takiej dużej, dużej łąki w środku, w sercu miasta São Paulo. To jest lotnisko aeroklubu brazylijskiego, gdzie, które właśnie nazywane jest również Campo di Marte i tam jest to lądowisko helikoptera papieskiego. I my, drodzy słuchacze, zapewne będziemy mieli jeszcze okazję także z odbiorcami tego orędzia do biskupów wymienić kilka myśli i refleksji, ale wróćmy jeszcze do tegoż orędzia Ojca Świętego Benedykta XVI. Jak powiedzieliśmy, nie wolno traktować tego jako jakiś, prawda, zbiór jakichś przytyków, wytknięć czegoś tam, ale przede wszystkim świadectwo z jednej strony bardzo dokładnego zorientowania Ojca Świętego w problemach, jakie i w ogóle w życiu Kościoła brazylijskiego, a z drugiej strony jego wielkiej troski także o ten Kościół. Troska, która wynika stąd, że Ojciec Święty widzi w tym licznym Kościele brazylijskim, także tu upatruje nadzieję dla życia chrześcijańskiego w kontekście Ameryki Łacińskiej i w kontekście całego świata. I za dwa dni, pojutrze, Ojciec Święty otworzy tę piątą konferencję biskupów Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Ojciec Zbigniewie, poprzedziły tę konferencję na przestrzeni także wieku XX, także inne takie, można powiedzieć, takie kamienie milowe, takie konferencje biskupów jak chociażby Puebla, jak Medellin, czy też tutaj można wymienić inne metropolie Ameryki Łacińskiej, ale to było właśnie to wspólne odkrywanie tożsamości Kościoła Ameryki Łacińskiej. I myślę, że chyba dzisiaj możemy bez przesady powiedzieć, że Kościół Ameryki Łacińskiej, Kościół Brazylii raczej zna swoją tożsamość, wie, jaka jest jego misja, aczkolwiek nie znaczy to wcale, że ustały te różne wyzwania i czy nawet zagrożenia, które ciągle się pojawiają.
Wyzwania zawsze są i one się w jakiś sposób zmieniają też, może nie radykalnie, ale się zmieniają. Sytuacja ubóstwa i wielkiej różnicy między biednymi i bogatymi, sytuacja życia milionów ludzi poniżej poziomu właśnie minimum ubóstwa, to jest ciągle jeszcze rzeczywistość. Także nawoływanie Kościoła do tego, aby nie odwracał twarzy od tych ludzi, więc jest cały czas aktualne. Tym bardziej, że w ostatnich latach chodzi o sprawy powołaniowe, no pojawia się czasem trochę takie niepokojące, taki niepokój pewnej klerykalizacji już w seminariach. Z jednej strony, owszem, ideał, czy to życia kapłańskiego, czy to sposobu bycia kapłańskiego, rzeczywiście powinien być młodym ludziom no, udostępniany, ale są pewne kroki, prawda, kiedy się do tego dochodzi. Młody człowiek, który dopiero co wstępuje do seminarium, nie może być jeszcze, ani nie może się czuć, ani też nie może być traktowany jako kapłan, prezbiter, czy tym bardziej biskup, prawda, a jednak mimo wszystko pojawiają się takie troszeczkę niepokojące sytuacje i dlatego Ojciec Święty mówił między innymi o tym, żeby biskupi czuwali nad tym, żeby rozpoznać dobrze powołanie z punktu widzenia intelektualnego, z punktu widzenia psychicznego, z punktu widzenia emocjonalnego. Przypomniał to. Myślę, że powinniśmy mu bardzo podziękować za to.
No i może jeszcze jedno tutaj pytanie. Także w tym orędziu Ojca Świętego jednak pobrzmiewały te echa, o których myśmy mówili wcześniej, teologia wyzwolenia, te dwie instrukcje, te kontrowersje, które gdzieś tam się rodziły. Ojciec Święty dzisiaj wyraźnie powiedział, że interpretację Słowa Bożego należy oddzielić od różnych ideologii racjonalistycznych. Nie można przykładać tego, co redukuje to tylko do jakichś kwestii ideologicznych, czy wręcz partyjnych. myślę, że to było jednak takie echo jeszcze nie do końca, powiedzmy tutaj, zrozumianych jakichś kwestii z tym związanych z tym, co my na kontynencie europejskim może zbyt ogólnie znamy pod hasłem tylko teologia wyzwolenia. No i może z tym się także wiążą jakieś takie niezbyt dokładne wyobrażenia o tym problemie.
Ja bym to przyjął po prostu jako takie hasło Ojca Świętego. Tylko nie przesadzajcie. Myślę, że to chodzi tylko o to.
Drodzy Państwo, a zatem Ojciec Święty przemierza ulicami São Paulo już ten dystans, już kończy przemierzać ten dystans do lotniska na Campo de Marte. Za chwilę wsiądzie do helikoptera i przeniesie się do Aparecida, do Narodowego Sanktuarium Brazylii. Mieli widzowie telewizji Trwam i słuchacze Radio Maria mieli okazję wysłuchać także naszej rozmowy z rzecznikiem prasowym Sanktuarium, ojcem Andreu, który opowiedział nam o przygotowaniach do przyjęcia Ojca Świętego właśnie tam. I mamy nadzieję, my zresztą byliśmy tam kilka dni temu, mamy nadzieję, że rzeczywiście to przyjęcie będzie równie gorące, wspaniałe, jak miało miejsce to tutaj w São Paulo.
Oczywiście Ojca Świętego od Aparecida dzieli jeszcze 170 kilometrów, taka odległość, którą przemierzy helikopterem. Zatem również pamiętajmy w naszych modlitwach i o tej podróży Ojca Świętego. I oczywiście towarzyszyć będziemy Ojcu Świętemu także jutro w modlitwie, a także w tych spotkaniach, które na dzień jutrzejszy są przewidziane.
Może kończąc naszą transmisję, polećmy właśnie Matce Najświętszej, która króluje w sanktuarium w Aparecida, ten lot helikopterem Ojca Świętego do jej tronu. Pod Twoją obronę
uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gadzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich swych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Dziękujemy serdecznie za wspólnie spędzony czas dzisiaj, za to, że towarzyszą Państwu Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI. Zapraszamy także na te transmisje na jutro i na kolejne dni. A teraz przekazujemy głos do studia w Toruniu. Żegnają się z Państwem
ojciec Zbigniew Małolepszy,
ojciec Jan Król
i ojciec Jacek Cydzik. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Prosimy na antenę studiu Radio Maria i Telewizji Trwam w Toruniu.